pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
25 minut po godzinie 9.00, polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Zielona Góra. Czas zacząć. Janusz Życzkiewski, kłaniam się, a w studio przy mikrofonach Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska, Koalicja
Obywatelska. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu w studio.
Tomasz Nestorowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I wiceprezydent Zielonej Góry, Krzysztof Kaliszuk.
Dzień dobry,
w takim niemalże przedświątecznym nastroju, ale troszeczkę się tutaj dzisiaj pospieramy w sprawach ważnych i ważkich. Może zacznijmy od tego, co dzieje się w Warszawie. Zacznijmy od procedowania ustawy, a właściwie nowelizacji dotyczącej regulacji naszych sądów. W tej chwili wiemy, że sprawa została już w komisji opracowana. Jesteśmy po jakichś pierwszych głosowaniach, ale żeby było nam jaśniej rozmawiać o temacie, to o wykładnię tych zmian, które mają dyscyplinować sędziów, poprosimy Marka Budniaka z Prawa i Sprawiedliwości i to z całą pewnością otworzy nam dyskusję. Bardzo proszę.
Cieszę się, że mogę rozpocząć, ale nie jestem tu na tyle, powiedzmy, władnym autorytetem, żeby całą tą reformę przedstawiać. Myślę, że jest dużo informacji.
Chyba woli pan przedstawił wykładnię niż panie, Adam Urbaniak.
Panie redaktorze, proszę państwa, no chciałbym.
Który spojrzał teraz spod
wykładnię. O konieczności, powiedzmy, reformowania zwrócić na jeden aspekt. Jako też taki, powiedzmy, praktyk, bo przecież wiadomo, że sądy nie zostały zreformowane w III Rzeczpospolitej w taki sposób, który by satysfakcjonował nasze społeczeństwo. I sam, że tak powiem, od kilku lat przeżywam różne rozterki, chociaż przed Wysokim Sądem nie stawałem póki co, ale przeczytałem bardzo dużo wyroków dotyczących, przepraszam, że będę mówił o historii, bo wiem, że dla niektórych to już jest slogan może przetarty i wytarty, ale tu będę jak taka płyta, ale no nie powtarzająca
nie
się nie, nie.
Jeśli 700 sędziów mamy jeszcze powołanych przez
Radę Państwa,
o czym innym,
panie redaktorze, chcę właśnie powiedzieć, bo te wyroki, które ja czytam, dotyczą działaczy opozycji antykomunistycznej. Mhm. I jeżeli, powiedzmy, taki działacz próbuje uzyskać uniewinnienie, czy też, powiedzmy, unieważnienie, może bardziej unieważnienie i jakieś odszkodowanie z tytułu tego, że został, powiedzmy, tutaj otrzymał wyrok, które trwał krócej, dłużej, czasami na przykład też są sprawy wyroków śmierci, które są dotychczas jeszcze niezakończone, te procedury. I o co mi chodzi? Ja czytam w jednej sprawie, na przykład, których było skazanych na przykład około 30 osób i różni sędziowie do tego samego wyroku bardzo różnie podchodzą. Mhm. Chodzi mi o uniewinnianie tych ludzi, unieważnianie tamtych wyroków, zresztą które były nielegalne, były zbrodnicze. I sądy, które w latach 90., a szczególnie później już w latach po 2000 lat, po prostu w dalszym ciągu nie widzą problemu. I ci ludzie czekają w dalszym ciągu na unieważnienie.
Dobrze,
na...
tylko tutaj mamy
chcę pokazać,
przepraszam, panie radny. Bardzo przepraszam, tak, ale żeby uporządkować dyskusję, bo jest jedna kwestia, to jest to, jak działają sądy, jak one funkcjonują, jak orzekają, jakie jest odczucie społeczne dotyczące wymiaru sprawiedliwości. A druga kwestia to są te względy proceduralne, czy to, że jakieś ustawy się przyjmuje, czy wprowadza jakieś zasady dotyczące dyscyplinowania sędziów, na przykład za ich działalność polityczną, czy one są w ramach systemu i porządku prawnego, który mamy, w porządku, czy nie w porządku. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że trzeba ratować sytuację związaną z tym, że jedni sędziowie kwestionują kompetencje innych ze względu na KRS. Na przykład,
no i na tych wyrokach mniej więcej to tak wygląda, że też chcę kwestionowali, tylko w przypadku moim... Ja tylko zakończę, bo oczywiście to są koledzy, którzy na pewno będą chcieli się też powiedzieć. I kilka lat temu słyszałem taką wypowiedź sędziego z Zielonej Góry, że sprawiedliwości w sądach nie znajdziesz. I trzeba w końcu to zmienić, zakończyć ten rozdział funkcjonowania polskich sądów. Trzeba je reformować. I w tym kierunku, którym idziemy, uważam, że jest to bardzo słuszne.
I już gotowy do odpowiedzi Adam Urbaniak i także swoich przemyśleń dotyczących procedowania tej ustawy.
Ale to nie znaczy, że ja akurat teraz bym chciał mówić, bo to ja...
Ale jedziemy po kolei.
Tak? No jeśli taki jest klucz, to dobrze, bo też nie chcę być odbierany jako ktoś, kto jest jakby w kontrze do tego, co powiedział radny Marek Budniak, bo to, że są przypadki wyroków, które rzeczywiście w ocenie społecznej mogą być poddawane wątpliwość, to telewizje są tego pełne przeróżnych program uwagi, ale nie oczekujmy, żeby człowiek, który z definicji jednak jest istotą omylną, zawsze wydawał prawidłowe wyroki, od tego są przeróżne instytucje typu tok instancji, skargi nadzwyczajne, żeby zweryfikować. W ustawie kagańcowej nie chodzi, broń Boże, o to.
A ona
nie?
się tak oficjalnie
tak,
nazywa?
No, jest to bardzo oddająca treść i sens regulacji nazwa i jestem do niej bardzo przywiązany, powiem za chwilę dlaczego. I krótki rys historyczny, szanowni państwo. Kiedy dobra zmiana postanowiła zapanować nad państwem jakby totalnie i w całości, zobaczyła, że już ma władzę uchwałodawczą, że ma władzę wykonawczą, że ma media, no bo co się dzieje w mediach narodowych, to no
wszyscy wiemy.
I postanowiono wziąć się za sądy. Uchwalono dwie rzeczy. Upolityczniono Krajową Radę Sądowniczą, czyli wymieniono ten tryb wybierania przez sędziów na polityków oraz stwierdzono, że Sąd Najwyższy, który się tym trybem wymienić nie da, skasowano, że 65 lat i wek. Między innymi profesor Gersdorf wbrew zapisom Konstytucji miał być usunięty. Na to wszystko wkroczyła Unia Europejska i wyrok Trybunału ETS unieważnił tę decyzję polskiego sądu. Następnie w kolejnym orzeczeniu, który wydawał się pozornie rządowi korzystny w kontekście oceny sądów Wydziału Dyscyplinarnego w Sądzie Najwyższym, sąd unijny powiedział tak, sąd krajowy, sąd najwyższy zweryfikuje prawidłowość funkcjonowania, czy rzeczywiście zagwarantowana apolityczność przy wyborze tamtych sędziów.
Tak jest, to jest sprawa wewnętrzna w Polsce.
Na bazie tego pozornie wydawałoby się korzystnego wyroku, wydarzyła się rzecz, która jest prostym przyczynkiem do ustawy kagańcowej. Mianowicie Sąd Najwyższy orzekł, iż wywalenie przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego sędziego NSA jest niezgodne z przepisami prawa w oparciu o wyrok TSUE. I co wymyślił na to Prawo i Sprawiedliwość? Bezstronny Sąd Najwyższy. Tak. I co na to wymyślił Prawo i Sprawiedliwość? Nie, że będziemy jakoś to inaczej reformować, nie, że będziemy jednak stosować te wyroki. Wymyślimy ustawę, która zabroni sędziemu, i to jest jakby majstersztyk w tym wszystkim, sprzeciwiać się przepisom prawa polskiego uchwalanym przez zależny od PiS-u parlament, chyba że takie są tam zapisy,
Marek
że Trybunał, chyba że Trybunał Konstytucyjny uzna tą ustawę za nieważną. Dlaczego w związku z tym mamy potworne zagrożenie? Mamy dlatego, że nasz system prawny w tym ujęciu narusza podstawową zasadę funkcjonowania w Unii Europejskiej, gdzie prawo unijne jest prawem mającym nadrzędne znaczenie nad prawem krajowym. I o to idzie wojna. I też, że uszczelnienie tego systemu, nałożenie tego kagańca na sędziów, którzy nie będą mogli sami z siebie uznać, iż dany przepis jest sprzeczny na przykład z konstytucją czy z inną ustawą w kontekście orzecznictwa unijnego, doprowadzi do tego, że my wywalimy się z Unii. I teraz
odsyłam
do ostatniej wypowiedzi.
Głos, bo już ma pan, przekroczył pan limit może gdzieś później będzie adwocem, chociaż materia jest dość skomplikowana. Dla naszego słuchacza...
prosto przedstawiłem.
Nie, oczywiście. Natomiast gdyby było tak prosto, pan pod sądem na Placu Słowiańskim nie zmieściłby ludzi, którzy by przyszli i protestowali.
I bagatelizuje pan ilość tych osób, które tam była? Tak deprecjonuje pan ich obecność?
Jak policzę członków Platformy Obywatelskiej w Zielonej Górze, Nowoczesnej, innych partii opozycyjnych, ich rodzin i urzędników, którzy zostali przyprowadzeni, to można dyskutować.
Ale panie rektorze, dobrze. Wy w PiS-ie już dawno uważacie, że ludzie nie mają żadnego znaczenia.
Nie o to chodzi.
No bo z kim ja tutaj tą audycję
próbuję? Dlatego, że próbuję...
Panowie.
Panie redaktorze, bardzo przepraszam, ale chcę zadać pytanie Tomaszowi. Nie, to jest jedna kwestia. Natomiast proszę mi powiedzieć, jak wytłumaczyć jaja, które były w parlamencie, które to jaja również wkurzeni są członkowie opozycji w kontekście parlamentarzystów.
O których jajach pan mówi? O tym, że Marek Ast powiedział, że tylko trzem posłom...
Czy pan musi mi bardzo...
Pan
musi mi przerywać.
Ale ja panu nie przerywam.
Panie radny, ja pana bardzo przepraszam, a zadaję Tomaszowi Nestorowiczowi pytanie, czy tłumaczy oświadczenia na przykład Anity Kucharskiej-Dziedzic, że ona nie zdążyła zagłosować, żeby zablokować jakby wprowadzenie do porządku procedowania tej ustawy, bo czekała w kolejce do zapisania się, prawda, do oddania głosu. Albo, że nie pomnę, że tych głosów było dużo więcej i tych posłów i posłanek, którzy mogli to zrobić w tym momencie, bo ta przewaga nie była tak duża, no była znacząca. To o co chodzi? To po prostu ludziom na tym nie zależy. Ale zapadła cisza, ale tak, radio nie robi
ciszy. No bo takie expose, redaktor.
Bardzo proszę. To może na wstępie tego, co teraz pan redaktor powiedział. Tego dnia w Sejmie zdarzyły się dwa skandale, moim zdaniem. Raz to skandalem było to, co zrobiła, a raczej czego nie zrobiła opozycja. Ale większym skandalem, że w ogóle taki projekt się pojawił. Podstawą funkcjonowania państwa demokratycznego, państwa prawa jest stosunkowo wszystkim znany trójpodział władzy. Tak, na trzy komponenty niezależne de facto od siebie, władzę sądowniczą, władzę wykonawczą, władzę ustawodawczą. Cechą charakterystyczną wszystkich rządów autorytarnych, totalitarnych, dyktatur, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, zawsze jest dążenie do przejmowania kontroli także nad władzą sądowniczą. I jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, taki mechanizm niestety dzieje się w Polsce. Posiadanie kontroli i przejmowanie tejże kontroli nad sądami jest bardzo niebezpieczne, nie tylko z punktu widzenia polityków opozycji, tak? Ale tak naprawdę, jak historia pokazuje, po polityka przechodzi ten mechanizm, to oddziaływanie tego mechanizmu, potem na normalnych ludzi.
No właśnie, ci normalni ludzie, ten normalny sędzia z Olsztyna zaczyna dyskutować i oczekiwać list poparcia, tak, od prezydenta.
Ale ma pewne prawo, moim zdaniem.
No więc pytanie, czy ma? Czy system sprawiedliwości nie powinien jednak działać niezależnie od tego, że komu się coś podoba, że w polityce, nie wiem, że ktoś wygrał wybory, a ktoś ich tych wyborów nie wygrał.
Nie mylmy. System sprawiedliwości funkcjonuje w oparciu o przepisy. On nie powinien funkcjonować na zasadzie nakazowej. Na zasadzie takiej, że ktoś ma wyobrażenie, jak się dany sędzia czy prokurator powinien, no dany sędzia powinien zachować i z tego tytułu on dostaje nakaz, jak się ma zachować, ewentualnie jak ten wyrok ma wyglądać. W tym kierunku na pewno nie powinniśmy iść. Z sądami jest jeszcze jedna rzecz, o której my musimy pamiętać, że argument mówiący o tym, że kogoś należy usunąć, tak, bo on ma przeszłość, to ja pragnę zwrócić uwagę, że patrząc przez ten pryzmat, to przeszłość jakąś PRL-owską ma duża część członków PiS-u, no bo jeżeli popatrzymy choćby na już sławetne postacie jak
Piotrowicz.
Dobrze, przyganiał kocioł garnkowy.
Ale do czego zmierzam? Poszanowanie przykładem poszanowania prawa przez ekipę rządzącą jest już legendarne uniewinienie pana Kamińskiego, zanim zdążył być za cokolwiek
światło
skazany.
Przez okno padło na Arkadiusza Dąbrowskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, więc nie wiem, może roletkę zaraz zasłonimy. Natomiast Jolanty Fedak też nie było na tym słynnym głosowaniu.
Trudno mi usprawiedliwić z panią poseł Fedak, ponieważ nie miałem jeszcze okazji rozmawiać z panią poseł i nie wiem, co spowodowało tą nieobecność. Natomiast ten skandal nieobecności opozycji na tym głosowaniu jakby przywraca temat pewnej dyscypliny w Sejmie, ponieważ to ja, pan, czy tutaj radiosłuchacze...
Borys Budka, kandydat na kandydata, oberwał po uszach za to.
Ja bym chciał większą przejrzystość, nie wiem, wprowadzenie jakichś kart, żeby na przykład każdy obywatel mógł sobie w każdej chwili zobaczyć, czy poseł, na którego głosował, jest obecny w trakcie obrad. Tak?
I taki live, na żywo, tak?
Nie, dokładnie.
Bo na stronach można zobaczyć, kto jak głosował, czy był, czy go nie było.
I też uwarunkowanie wynagrodzenia od obecności, tak? Bo generalnie te niektóre tłumaczenia, które padały, no były kuriozalne. Natomiast co do sądów, szanowni państwo, tutaj tą dyskusję rozpoczął przedstawiciel PiS-u i generalnie sam przedstawiciel PiS-u nie jest w stanie powiedzieć dokładnie, o co w tej ustawie tak naprawdę chodzi, tak? Bo ona jest nazwana potocznie ustawą knebliującą.
Cokolwiek by nie powiedział, byłoby za mało, tak, żeby przekonać przewodniczącego prezesa.
Panie redaktorze, mówimy tutaj o tym, że są skandaliczne wyroki, tak? Że tutaj jeden sędzia inaczej orzeka, drugi inaczej. Ale lekarze też dają różne diagnozy, tak? Takie jest życie po prostu. Zajmujemy się pewnymi sprawami.
Czyli nie można reformować tego? Nie ruszajmy można, tego, bo nie, jesteśmy ludźmi.
Ale reformujmy tak samo z głową. Jeżeli no, byśmy się nic nie przyspieszyli, jeśli chodzi o
rząd. Z głową właśnie, z głowy to robimy.
Z pana punktu widzenia, to byśmy musieli reformować także lekarzy, maklerów giełdowych, każdego, który pracuje w danej dziedzinie, każdy ma prawo się mylić. Tak? Natomiast, szanowni państwo, ja powiem krótko. Ta ustawa ma tylko naprawdę na celu zakneblować usta sędziom. Na ustawie Zbigniewa Ziobry nie zyska szary obywatel. Sądy
Krzysztof Kaliszuk
procedowały
już tutaj.
Wolno, procedują. Trzeba reformować prawo,
na komentarz,
a nie
na swoją
sądy.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
No, proszę państwa, o ile w wyborach 2015 roku bardzo Prawo i Sprawiedliwość zachowywało się łagodnie i nie prezentowało swoich dokładnie celów, które będą w kwestii sądownictwa realizować, o tyle w roku 2019 przy wyborach mówili jasno, że przykręcą dalej śrubę sędziom, bo zachowują się tak i tak. Społeczeństwo wybrało Prawo i Sprawiedliwość, ma większość. I co do tego trzeba się stety czy niestety zgodzić. To, że będą protestować przy tych kolejnych reformach i część opozycji, i część mieszkańców, to było też, też wiadomo. Ale trzeba sobie powiedzieć tylko jedno, że to jest stąpanie na bardzo cienkiej linie. Nie? Że tak jak w przypadku Puszczy Białowieskiej, jak w przypadku odsyłania pani profesor Gersdorf na emeryturę, tak i tutaj jest bardzo prawdopodobne, że jednak na wniosek Komisji Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości wkroczy albo zabezpieczy, no, albo z góry będzie jednak mówić o tym i nie zgadzać się na wprowadzanie. Ja przypomnę tylko, że przy Puszczy Białowieskiej mieliśmy 100 tysięcy euro za dzień karę i bardzo szybko zostały te przepisy wycofane. No, pytanie jest tylko, czy do maja, do wyborów prezydenckich to się uda zrobić, czy nie.
Bodaj w czerwcu temat...
I czy ta porażka, czyli to wycofanie się z tego, tak jak z wielu ustaw się Prawo i Sprawiedliwość wycofało, będzie musiało nastąpić przed wyborami, czy po, bo jak przed wyborami, to wpłynie na wynik wyborów. Jak po, no to już może nie.
Marek Budniak, bardzo proszę.
Ja tutaj właściwie do każdy z panów musiałbym, tak powiem, się ustosunkować, ale czasu nie mam.
No,
ja,
no nie ma to czasu, to już miejskie tematy też czekają.
Przede wszystkim tutaj koledzy z Adamowi z Platformy, czyli ma być tak jak było, wszystko gra, no bo no, to o to chodzi. Zaraz, zaraz, chwilę.
Nie skończę.
Nie, ja mówię o programie Platformy Obywatelskiej.
Nie, i ale to, zaprzeczam.
Co... Dobrze,
nie.
Więc ja pytam, jeżeli wszyscy widzieliście, co widzieliście na temat funkcjonowania sądów, Platforma Obywatelska, dlaczego nie proponowała reform tego wymiaru sprawiedliwości? Ja wrócę jeszcze, bo to w toku dyskusji tutaj może tutaj z kolegą z PSL-u bardzo wnikliwie to obserwuję i staram się wyłapać wszystkie szczegóły, tylko myślę, że możemy się kierować trochę inaczej w takiej dyskusji, kiedy mam mało czasu i próbowałem to po prostu na tą działkę, która mnie najbardziej interesuje, wyrzucić. Ale no, widać, że jest pewien kłopot tutaj jakby w percepcji tego, co ja mówię. Komisja dyscyplinarna, to jest myślę, że tutaj klucz też, a wy mówicie o tym kneblowaniu, zaklejaniu ust. Padło bardzo dużo argumentów. Dyskusja była moim zdaniem merytoryczna, tą, którą słuchałem w Sejmie i usłyszałem wiele bardzo interesujących faktów, które zresztą też w internecie można poobserwować, czyli chodzi mi o system krajów europejskich. No i to tak bardzo
to
teraz... Oczywiście, cała masa.
Francji,
i to
tak, na przykład,
oczywiście, jesteśmy dużo lepsi niż powiedzmy cały szereg krajów. To jest cały wątek, który moglibyśmy... Oczywiście, moglibyśmy, ale widzicie, rozmawiamy...
Chciałbym, żeby tak rozpocząć. Nie wiem, czy państwo zauważyli wczoraj jednak bardzo wielki postęp, jeśli chodzi o to, co się stało w parlamencie.
Tak jest.
Wybory do Państwowej Komisji Wyborczej. 7 osób zostało przez parlament przyjęte. Prawo i Sprawiedliwość tylko 3. 2 Koalicja Obywatelska, 1 PSL, 1 SLD. A więc coś się poprawia.
Dzięki senatorzy.
Teraz jeszcze proszę, przepraszam. Moje autorytety historyczne, jeżeli tak powiem, historyków prawa. Pan profesor Rzepliński, również profesor Strzembosz. Pytam się, gdzie są ich poglądy, które się zakończyły, kiedy przestali być historykami, się prawnikami.
I to będzie pytanie
a propos
retoryczne.
Systemu totalitarnego, to w takim razie, proszę państwa, złóżcie mandaty i całkowicie już powiedzcie, że ten parlament jest właśnie państwa
totalitarnego.
Stawiamy
kropkę w
bardzo
tym
proszę,
momencie,
to,
wczoraj,
jak się mówi, a to
powiedz,
bardzo,
ten, bardzo,
to jest tego typu myślenie. Ale to jest tego typu myślenie.
Mnie przeraża to, że my poczyniliśmy tak naprawdę pierwszy krok do wyjścia z Unii Europejskiej, tak? Zaprzeczanie nadrzędności prawa Unii Europejskiej nad polskim w ramach sprzeczności. Ja przypomnę takie sławetne jedną rzecz, kiedy Legia Warszawa pokonała Celtic Glasgow w 2 meczu i na boisku pojawił się przez 5 minut nieuprawniony piłkarz, tak? Zostały złamane przepisy. Legia została wykluczona. My też zostaniemy wykluczeni, bo my po prostu nie spełniamy już warunków dostępu konwergencji do Unii Europejskiej.
No to te inne kraje, to właśnie nie ma Unii Europejskiej praktycznie. Nie ma czegoś takiego, jeżeli chodzi o sądownictwo.
Nie wiem, o czym pan mówi.
No o tym właśnie, bo wszystkie inne powinny być już wykluczone.
Dobrze, Tomasz Szasterowicz, czas minął.
Nie, czas nie minął. Ja tylko jedną rzecz jeszcze podkreślę, tak? Jak wygląda podejście do kwestii prawa prezentowane przez PiS, tak? Pan Marek Kamiński. To jest kwintesencja...
Ale mówił pan już o Marku
Kamińskim. Tak, ale to jest kwintesencja podejścia do prawa.
Nie.
Mariusz.
Pan.
A, Mariusz.
Mariusz.
Marek Kamiński jest w Platformie Obywatelskiej tutaj.
To teraz ja zdanie.
No dobrze.
Jeżeli nie przekonają państwa, i chciałbym się tu zwrócić do słuchaczy, do redaktora, nie ma szans, żeby dobrze. To przekonać.
Czas leci.
Widzicie, że jest jakiś spór polityczny, to chciałbym was zapewnić, że to jest błąd. To jest jakby PiS chce wywołać takie wrażenie, że to się jakby kłócimy, jedni mają trochę racji, inni trochę racji. Chciałbym odesłać państwa do wypowiedzi wczoraj, którą słyszałem, prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych, mecenasa Macieja Bobrowicza z Zielonej Góry, wieloletniego tutaj dziekana naszego. Powiedział zdanie, które chciałbym dedykować
tej sprawie. I zakończymy na tym zdaniu.
Dokładnie tak. Nie zdajemy sobie sprawy z negatywnych konsekwencji dla systemu polskiego wymiaru sprawiedliwości i naszego funkcjonowania w Unii, jakie przyniesie przyjęcie tej ustawy.
Kropka.
Negatywne konsekwencje.
Dobrze. To kropka. Wszyscy panowie wypowiedzieli się w tej sprawie. I teraz Krzysztof Kaliszuk wytłumaczy naszym mieszkańcom, dlaczego musimy płacić od 1 stycznia więcej za odpady.
Ale to jest naturalna jakby konsekwencja tego.
Bo ja usłyszałem, Marcin Pawierowski powiedział, bo rząd. Palcem, bo rząd.
Nie, no mamy, rząd realizuje jakby dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie tego, że tak jak w przypadku wody i ścieków, zanieczyszczający płaci. Wszyscy się zgadzają od wielu lat, że opłata za wodę i ścieki musi się równać z tym, jakie są koszty. I tutaj jest taka sama sytuacja. Te koszty zostały wyliczone. Mamy kolejne progi do stosowania, jeśli chodzi o recykling. Ten czas, który za chwilę będziemy karani, też się zbliża. Dlatego wyliczenia, które były przedstawione wczoraj przez prezesa spółki, jasno pokazywały, że te kwoty, które stanowią podwyżki mniej więcej o 60%, muszą się zdarzyć, bo tak mówi ustawa. Tylko chcę tylko nawiązaniu do tych informacji, których słyszałem, że ci, którzy segregują, będą płacić 22, a ci, którzy nie segregują, to dwa razy więcej.
Albo 25 i
50. Tak, 25-50. Tak. Otóż, proszę państwa, ustawodawca dzisiaj nie pozwala wybierać komukolwiek, że nie będzie segregował. Ustawodawca mówi, po kosztach rzeczywistych, które ponosi ten, który ten proces cały przeprowadza, należy płacić za segregację odpadów. Natomiast w momencie, gdy stwierdzi się, że ktoś nie segreguje, wówczas płaci karę. To jest podwójna stawka, to jest kara, która jest do czasu, kiedy on nie przestanie tego robić, czyli zastosuje się do prawa i zacznie z powrotem segregować. A więc podnosi się stawka dla wielorodzinnych 14 na 22, natomiast dla jednorodzinnych domków od osoby z 14 na 25, przy czym ci, którzy będą sami kompostować swoje bioodpady, będą mieć 5% zniżki, a więc 20.
5 złotych
zniżki, a więc oczywiście 5% zniżki, a więc będą płacić 20 zł.
Mhm, dobrze. I w tej sytuacji decyzja Rady była
jednogłośna.
Wszyscy zgodzili się z tym. Natomiast czy była dyskutowana kwestia związana ze strefą parkingową? Bo tutaj też nie. Jest sprawa. Strefy chyba nie było parkingowej.
Jeśli chodzi o strefę parkingową, tym, prezydent spotkał się z przedstawicielami wszystkich klubów. Omówione zostały sytuacje związane z tym, że przyjmując 170 milionów z Unii Europejskiej na elektryczne autobusy, zgodziliśmy się na to, że będzie powiększona strefa płatnego parkowania. Nie zostało to dokładnie dookreślone w jaki sposób. Natomiast dzisiaj, kiedy kończy się ten projekt, prezydent spotkał się z przedstawicielami wszystkich klubów i rozmawiamy o tym, gdzie ma być powiększona, jakie mają być opłaty, czego ma to dotyczyć, czy przy dworcu ma być pierwsza godzina za darmo, jak. No to są kwestie, które w łączniku był duży artykuł, który też przedstawił, że będziemy o tym rozmawiać i za miesiąc mam nadzieję, że Rada po komisjach decyzję podejmie.
Zatroskany na Krzysztofa Kaliszuka spojrzał Tomasz Nestorowicz. Macierewicz tam jest tak zatroskany, jeśli chodzi o budżet miasta na 2020. Jak pan głosował w ogóle? To jako jedyny radny z SLD.
Mój wyraz zatroskania to jest bardziej zaintrygowanie, zainteresowanie, bo gdybym nie był w radiu, bym się nie dowiedział, że takowe spotkania się odbywają, że takie rozmowy trwają.
No bo pana nie zapraszają.
Nie ma klubu.
Bo nie ma klubu.
Tak. Przysłowiowego kieszonkowego też nie mam, bo nie mam klubu.
Nie ma.
Dobra. Jak głosowałem, wstrzymałem się od głosu. Przyznaję, że zastanawiałem się, jak mam głosować, bo ten budżet jest poniekąd w dużej mierze konsekwencją wcześniejszych naszych decyzji, a i zresztą następne poniekąd też będą, ale kierunek, w jakim idziemy, a moim zdaniem idziemy w fajnym kierunku, dlatego że coraz wyraźniej wydatki i dochody nam się zaczynają rozjeżdżać. Ja jestem zwolennikiem, żeby zacząć już coraz mocniej, powoli, w cudzysłowie, zaciskać pasa i racjonalizować wydatki, dlatego też i dochody, dlatego też głosowałem na poprzedniej sesji za podniesieniem podatków, ale też oczekiwałem, że w budżecie, którego w momencie głosowania nie znałem, będą też cięcia wprowadzane, które będą ograniczały nasze wydatki, tak? No tego niestety w tym budżecie nie było i dlatego się wstrzymałem. I sądzę, że prędzej czy później niestety dojdziemy do takiego momentu, kiedy rzeczywiście w sposób, daj Boże nie, ale dramatyczny będziemy musieli sobie te wydatki ciąć, bo musimy pamiętać, że każdą rzecz, którą my budujemy, tworzymy, kupujemy, potem musimy utrzymywać. I z perspektywy wieloletniego planu finansowego, tej prognozy, która była przedstawiana, wynika, że za chwilę my w budżecie możemy mieć problem ze znajdywaniem środków na opłacenie naszych zobowiązań.
Kolejne pytanie o to, jak głosował do Adama Urbaniaka z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.
Ale zawsze
w sprawie budżetu. W sprawie budżetu.
Bo,
czy chciał pan jeszcze o śmieciach?
Nie, chciałem, tak. Ale w ramach aktu czynnego żalu, co się tak ta instytucja nazywa, i trochę jakby w pokłosiu tego, o
nigdy
co
nie
jest
zrozumiałem tej prawniczej. Tutaj,
radni posłowie są oskarżani. No chciałem przyznać się tu wobec słuchaczy publicznie, że nie głosowałem w sprawie odpadów i nie byłem na tym głosowaniu, żeby teraz mnie na Facebooku, proszę nie piętnować, że niestety nie dotarłem na te głosowania.
Ale segreguję pan.
Chciałem się usprawiedliwić, że spaliłem płytę indukcyjną przed świętami. Musiałem po
to
prostu pillę aktywności.
Myślę, że lajkoma w domu leci teraz.
Z ratowaniem sytuacji podjąć. Natomiast czemu, powiedzmy, tutaj nasz klub postąpił nie tak radykalnie jak w przypadku podatków i podwyżek, gdzie mieliśmy zupełnie inny pomysł na te podwyżki. Niestety Rada tego pomysłu nie uznała za dobry. Mianowicie, o ile przy okazji podwyżek ewidentną przyczyną tej decyzji jest ogołocenie przez rząd budżetu samorządu w kontekście, moim zdaniem, przede wszystkim mniejszego wpływu z PIT-u, bo pomysł, aby ludziom przekazać pieniądze i zmniejszyć podatki, był super, tylko nikt nie pomyślał, że w konsekwencji samorząd dostanie mniejsze wpływy. I uczciwy reformator powinien to zrobić w ten sposób, że tym, którzy na jego pomyśle stracili, pewne sprawy zrekompensować. Ponieważ to się nie wydarzyło, w związku z tym samorządy, panie redaktorze, naprawdę zorganizuję panu kampanię wyborczą, z jakiej pan listy nie będzie kandydował, będę popierał.
Dobrze.
Tam się pan spełni. Więc wrócę do rzeczy. Uważam, że po prostu te pieniądze, które mieszkańcy zaoszczędzili na obniżeniu podatków, oddadzą w wyższych cenach. Natomiast akurat z ochroną środowiska to nie byłoby tak prosto i też chcemy być uczciwi, obciążyć odpowiedzialnością od razu rząd w 100%, no bo jednak te rygory środowiskowe to jest coś, na czym nam zależy. Walczymy o ten lepszy klimat, walczymy o środowisko. No i te opłaty po to, żeby się spółka zbilansowała, no niestety musiały nastąpić. Nie chciałem przykładać do tego ręki, ale tak jak powiedziałem, nie byłem na tym głosowaniu z tego akurat powodu, tak jak to było przy podwyższaniu podatków. A chciałbym pochwalić tutaj urząd pana prezydenta, bo uważam, że ten nowy
urząd, pana prezydenta, czy
urząd
prezydenta?
Miasta, a potem pana prezydenta, bo nie wiem, czy to on akurat wymyślił. Mianowicie kwestia...
Ja proponowałem 3, a on 5 powiedział.
No dobrze, ale to czyli ktoś inny wymyślił. Kompostowniki, bo to jest chyba też coś, o czym my zapominamy. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś buty ogrodników, ale kompost, przetworzone nasze odpady.
Ale trzeba wysłać zdjęcie tego kompostownika do...
Nie, zaznaczyć w oświadczeniu.
Nie dostanie się brązowych worków.
I ta, słucham?
I nie dostanie się brązowych worków.
A ja nie chcę brązowych worków.
Ja mam dużo liści, które
to zapłacisz 5 zł więcej.
Tak, tak.
Ziemia liściowa, bardzo dobra rzecz, o tym porozmawiamy po programie. Kończąc, bo nie chcę zabierać czasu, uważam, że też jest to spora ulga w kontekście samej opłaty, bo 5%, no to panie prezydencie, nie byłoby to... Natomiast te 5 zł to jest de facto 1/5, jak liczę na szybko, czyli 20%.
Marek Budniak o budżecie i temacie.
Chodzi o tę dziurę i to, że powiedzmy zostaje więcej pieniędzy mieszkańcom w kieszeniach po tych decyzjach naszych PiS-u. Ale tutaj chciałem koledze powiedzieć, że to nie pan redaktor broni tutaj PiS-u i tej decyzji, tylko...
No mam szef, zupełnie inne wrażenie.
Szef klubu Zielona Razem właśnie o tym powiedział jako jedyny w dyskusji później medialnej na tym praktycznie Filip, o tej dziurze. Filip Gryko, a nikt z PiS-u. Także tutaj to jest
dobrze,
taki
jest dyskusja. Ale
czyli teraz, zaprzesza pan. Jakoby zostały ludziom argument.
Filip powiedział tylko o tym, tak, że w związku z tym, że mieszkańcy mają więcej pieniędzy, to ta dziura, którą mamy...
To mogą zapłacić więcej za śmieci.
Daj skończyć. To ta dziura, która jest w budżecie, ona jest tylko jednodwuroczna i później ona poprzez kolejne zakupy i nakręcanie gospodarki
miejskiej... Budżet jest dynamiczny, realizujemy go powiedzmy miesiącami i tak dalej. To się może po prostu zmieniać. Dlaczego my głosowaliśmy też za? I tutaj chciałbym też jedną rzecz wskazać, bo tutaj prezydenci wykazali to też w dyskusji, że ten budżet jest jednak rozwojowy dla Zielonej Góry, co jeden z przedstawicieli Platformy Obywatelskiej twierdzi, że Zielona Góra już nie ma budżetu rozwojowego, bo mówi, za mało jest na inwestycje.
Jedno zdanie. 11, jedno zdanie. Pan, jedno zdanie. Adamie, 16% w budżecie miasta i 9% w naszych spółkach.
Tak jest.
Ponieważ i pamiętajcie, że 9% z WIK-u i ZGK to są inwestycje, gdzie VAT odzyskujemy. Inwestycje, gdyby były w mieście, nie byłyby i odzyskali VAT, więc 25%.
Tak jest.
Taka jest rzeczywista skala inwestycji.
Nie sumuje się procentów. Wy ludziom wodę z mózgu robicie i wróćcie się do matematyki. Bo 9% od 100 to jest zupełnie inna kwota niż 9% od 1000. Ludzie, no co wy ludzie?
90 milionów inwestycji mamy w spółkach, a 165 mamy u nas w mieście.
No. No. Nie, 130, bo sprawdziłem załącznik numer 6.
Majątkowe 165.
Ja mówię załącznik numer 6, wydatki inwestycyjne.
W latach 90. mówiono. Tak, w latach 90. Jak dyskutowaliśmy o budżecie miasta, wtedy mówiło się, że jak przekroczymy te 12%, to będziemy rozwojowi. No my cały czas mamy kilkanaście, mieliśmy dużo więcej. W tej chwili praktycznie jest prawie po 20%. No jesteśmy dalej, już jesteśmy nierozwojowi w opinii Platformy Obywatelskiej, co jest oczywiście nieprawda. Prawdą, nie? Także miasto się będzie rozwijało nie tak może Arkadiusz. Przy tych ilościach. Dla nas bardzo istotne Dobrowski. Jest z punktu widzenia za to, że jednak mimo tych trudności, że jest utrzymana realizacja inwestycji w 16 sołectwach. Dalej, że pójdą pieniądze już w tej chwili i rozpocznie się budowa obwodnicy południowej, która jest miastu bardzo potrzebna. Opomijamy tu pewne kontrowersje.
Ale musimy radna,
radna Bożena Ronowicz też z Prawa i Sprawiedliwości protestuje przeciwko tej inwestycji.
No ma pewnego układu, powiedzmy może przebiegu. Powiedzmy, jest
podzielone
układu graficznego, czy tam powiedzmy układu geodezyjnego, czy przebiegu kartograficznego, to może ta sytuacja.
Także to są, można było więcej tych argumentów. Kasty, bo to nie brzmi dobrze.
Więcej protestowała czy pani Kucharska i zaspała, nie? Na no. W Sejmie.
Arkadiusz Dąbrowski,
nie stała w kolejce. Zacznę od śmieci. Krótko powiem tak, no wiadomym jest, że wzrosła opłata, tak zwana opłata marszałkowska, to spowodowało rozporządzenie ministra.
Zaraz, pan pracuje w Urzędzie Marszałkowskim.
No tak, ale to jest tak się po prostu ta opłata nazywa. Zmieniło ją rozporządzenie ministra środowiska, podniosło ją o 600%, ale ja rozumiem tą opłatę. Tak? Generalnie oczywiście zostają ceny za śmieci w całej Europie. My i tak płacimy stosunkowo mniej niż w innych krajach. Natomiast nikt nie mówi o tym, o takim wymiarze edukacyjnym, tak? Że generalnie same opłaty, tak samo teraz mamy, mówi się o zmianie kodeksu ruchu drogowego, tak? Karaniem, my tak naprawdę można karać cały czas człowieka, ale generalnie trzeba też wspominać o tym wymiarze edukacyjnym. Uważam, że jeżeli chodzi o śmieci, o ekologię, jesteśmy bardzo daleko w tyle, jeżeli chodzi o kraje zachodnie.
Ale myślę, że świadomość segregowania odpadów jest coraz większa.
Coraz większa, ale ciągle jest wiele do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o budżet miasta i tak samo budżet województwa, który został wczoraj uchwalony, są to budżety w mojej opinii inwestycyjne. To jest ostatni, 2020 rok, to jest ostatni rok kontraktacji środków z perspektywy 2014-2020. Zabezpieczono wkłady na projekty i generalnie powinniśmy się cieszyć, że pomimo tych trudności, o których tutaj się wspomina, czyli mniejszych dochodach za podatki, jednak włodarze i województwa, i włodarze miasta, co bardzo dobrze świadczy, uważam, i o panu prezydencie, i o zarządzie województwa lubuskiego, potrafili znaleźć w budżecie te środki na inwestycje. O, bardzo dobrą wypowiedź.
Dziękuję radiosłuchaczom za lajka.
No właśnie, bo powiedzmy, że licznik lajków nagle zwariował po wypowiedzi.
Mamy licznik rzeczywiście. Nasz lajkomat. Tomasz Nesterowicz, bardzo proszę.
W sumie to już na zakończenie, może to będzie zła wiadomość, ale generalnie patrząc na to, jak wyglądały poprzednie końcówki absorpcji środków unijnych, to zwykle to się kończyło lekkim, niestety, lekką czkawką w gospodarce. A ja mam tylko nadzieję, że zbliżający się nowy rok nie będzie rokiem podwyżek, czego z całego serca życzę i sobie, i państwu w ramach świątecznych życzeń i zakładam też noworęcznych.
Otworzył pan worek z życzeniami.
Dokładnie. I mam nadzieję, że rzeczywiście te święta będą bardzo miłe, ciepłe i rodzinne.
No panowie, w takim razie dołączamy się do tych życzeń.
Ale mówię, chciałem powiedzieć, że lajkomat milczy, Tomku.
No ja nie rozmawiałem z żoną na temat lajkowania.
Ja tylko wytłumaczę słuchaczom, że mamy takie urządzenie, które pokazuje ilość subskrybentów na kanale, na fanpage'u Radia Zielona Góra i on się tak...
A na koniec, ja się cieszę, że dotrzymaliśmy słowa i trzy ronda zostały i przejazd pod Batorego.
Słuchajcie, wreszcie... w ogóle nie odnotowaliśmy tematu przejazdu, prawda, bo żywego pod...
No, ale został otwarty, widziałem się.
Tak, został otwarty.
Alleluja, chwalmy Pana, chciałbym się powiedzieć tak przedświątecznie. Bo co tam się działo?
Zauważmy, że korki wczoraj na Batorego też były pod tym wiaduktem już przejazd i tam przy rondzie, przy aglomeracyjnej coś tam się czkało. No to ten okres przedświąteczny i generalnie duża ilość samochodów w Zielonej Górze robi swoje. Ale fakt faktem, że kończymy pewien smutny etap w historii miasta. Brak możliwości przejazdu.
I ponoć most na Ścigacicach się otworzył.
Tak jest.
I że bez prezydenta, to mnie zaskoczyło.
No, to tak są rzeczy, i nasze inwestycje. Dzieją, prawda?
Normalne życie. Dobrze, panowie, czego życzymy mieszkańcom Zielonej Góry? Marek Budniak.
Myślę, że to ja życzę mieszkańcom, żeby ten czas oddalenia się od tych właśnie różnych problemów, które nam towarzyszy w dniu powszechnym, jakby był czasem spotkania, wszystkim rodzinnego, ale też takiego no jakby osobistego, samego ze sobą, ze swoim, że tak powiem, wnętrzem, takiego pełnego jakby zaspokojenia pewnych potrzeb duchowych, bo każdy je też potrzebuje. I przede wszystkim, żebyśmy umieli się bardziej, żebym ja umiał też państwa obdarowywać i wszystkich wokół siebie większą ilością dobra i tego dobra, żeby było jak najwięcej nam towarzyszyło.
Adam Urbaniak.
A jeśli można słowami kolędy swojej ulubionej, podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bicie, wspieraj jej siłę swą siłą, dom nasz i majątność całą, wszystkie wioski z miastami. Tak mi się to zawsze z tą naszą Zieloną Górą kojarzy.
A teraz zaśpiewaj.
Nie. Aż na takie tortury ja nie narażę, słuchacz.
Tomasz Nesterowicz składał życzenia, coś doda jeszcze tak.
A z chęcią wysłucham kolegów, dam czas, bo widzę, że przekraczamy.
Arkadiusz Dąbrowski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja życzę spokoju, aby wszystkie spory, i te polityczne, i te rodzinne, także te ze znajomymi, żeby te topory wojenne zostały zakopane, żeby zdrowie dopisywało. Zdrowie jest najważniejsze w tych wszystkich problemach. My gonimy za tym pieniądzem, za majątnością, ale jak zdrowie się posypie, to wtedy nic nie jest już ważne. Dużo zdrowia, szanowni Państwo, radości i spokoju na święta i na nowy rok.
I Krzysztof Kaliszuk, bardzo proszę.
W naszym urzędzie najpiękniejsze życzenia wygłasza zawsze pani Wioleta Hrańźla, tak nie będę konkurował, także wesołych świąt.
Krótko i konkretnie. Kłaniamy się państwu przed radioodbiornikami. Zapraszamy do słuchania programu za tydzień, bo w sobotę spotykamy się, mimo że przerwa taka świąteczno-noworoczna, ale będziemy podsumowywać rok w Zielonej Górze i w Polsce. Także będzie na pewno
tak
interesujące.
Przednoworocznie. Tak, czyli taksówkami przyjeżdżać.
Elektrycznymi. Przeciwko którymi platforma jest.
Ale to jest tak, to jest inna kwestia zupełnie.
Coś widzę, płytko ten topór zakopałeś. Bardzo płytko.
Bo mnie wkurzył kolega Papieroski.
Janusz Rzyczkowski, bardzo dziękuję za uwagę, za dzisiejszą dyskusję. Wesołych świąt i do usłyszenia.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.